Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Climate Changed, The Science of Sustainability and How Each of Us Can Do Our Part to Popular Know-How-Kowy Przewodnik po podstawach kryzysu klimatycznego i szerzej rozumianej. Zrównoważoności. Pablo Ribeiro Diaz, badacz technologii recyklingu paneli fotowoltaicznych i specjalista pracujący na styku energii oraz gospodarki obiegu zamkniętego. Kieruje książkę przede wszystkim do osób, które chcą zrozumieć problem bez specjalistycznego przygotowania. Nie buduje wywodu wokół samych prognoz ani pojedynczych nawyków konsumenckich. Łączy zmianę klimatu z zanieczyszczeniem, wyczerpywaniem zasobów, utratą bioróżnorodności oraz sposobem projektowania produktów i systemów gospodarczych. Głównym celem jest przejście od biernej świadomości do rozumnego działania, podejmowanego przez ludzi, społeczności i firmy. Autor przedstawia zrównoważoność jako zagadnienie systemowe, które musi działać na dużą skalę i nie może opierać się na przerzucaniu kosztów na słabsze grupy. Książka stawia też na przystępność, według opisu wydawcy wyjaśnia naukę prostym językiem, bez przeładowania wykresami i żargonem. Jej ton łączy pilność z ostrożnym, opartym na faktach optymizmem. Przedstawię CI najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, zmiana klimatu jako problem projektowania całych systemów. Najważniejsza rama interpretacyjna książki głosi, że zmiana klimatu nie jest zagadką z jedną przyczyną ani problemem, który rozwiąże pojedyncza technologia. Diaz przedstawia ją jako skutek działania powiązanych systemów energii, produkcji, materiałów, konsumpcji i gospodarowania odpadami. Takie ujęcie ma praktyczne znaczenie. Gdy uwaga skupia się wyłącznie na emisjach z jednego sektora, łatwo pominąć skutki uboczne, np. zapotrzebowanie na surowce, trwałość produktów lub odpady powstające po zakończeniu ich użytkowania. Perspektywa systemowa każe pytać, skąd pochodzą materiały, jak długo będą służyć, kto ponosi koszty środowiskowe oraz co wydarzy się z nimi na końcu cyklu życia. Autor nie przeciwstawia przy tym transformacji energetycznej innym wyzwaniom ekologicznym. Traktuje klimat, zanieczyszczenie, presję na zasoby i bioróżnorodność jako problemy wzajemnie zależne. To odróżnia książkę od prostych poradników redukcji śladu węglowego. Czytelnik dostaje raczej sposób oceniania rozwiązań niż listę uniwersalnych gestów.
Drepstrzyd dotuje drewut. W tym ujęciu skuteczne działanie wymaga przeprojektowania reguł, według których wytwarzamy energię i dobra, a nie wyłącznie ograniczania szkód po fakcie. Po drugie, zrównoważoność wymaga skali, sprawiedliwości i niewykluczania ludzi.
Diaz udźmudzie zrównoważoność jako połączenie myślenia systemowego i zdolności do działania na odpowiednio dużą skalę.
Drepok w praktyce oznacza to, że rozwiązanie nie jest w pełni zrównoważone tylko dlatego, że działa technicznie w małym projekcie pilotażowym.
Musi być możliwe do rozszerzenia bez oparcia na eksploatacji ludzi, regionów lub ekosystemów. Autor podkreśla zasadę niewykluczania nikogo z równania.
Jest to ważna korekta podejścia, w którym ekologiczny postęp ocenia się jedynie przez pryzmat wskaźników energii albo emisji. Szybka wymiana infrastruktury, produktów czy źródeł energii może bowiem przenieść ciężar kosztów do miejsc wydobycia surowców, do pracowników albo do gospodarstw domowych o mniejszych możliwościach finansowych. Książka sugeruje, że trwałość transformacji zależy również od jej społecznej legitymizacji.
Ludzie chętniej poprą zmiany, jeśli będą rozumieć ich sens, mieć udział w korzyściach i nie zostaną pozostawieni z kosztami dostosowania.
Ta zasada odnosi się do decyzji publicznych, strategii przedsiębiorstw i codziennych wyborów.
Nie daje prostego testu moralnego, lecz przypomina, że rozwiązania klimatyczne należy oceniać równocześnie pod względem skuteczności, dostępności i konsekwencji dla różnych grup. Dzięki temu zrównoważoność przestaje znaczyć wyłącznie ograniczanie emisji, a zaczyna oznaczać projektowanie gospodarki zdolnej służyć ludziom w długim okresie. Po trzecie, gospodarka obiegu zamkniętego to więcej niż segregacja i recykling. Jednym z najbardziej konkretnych wątków książki jest rozróżnienie między gospodarką obiegu zamkniętego a samym recyklingiem.
Diaz, związany zawodowo z technologiami odzysku materiałów z paneli fotowoltaicznych, zwraca uwagę, że recykling jest potrzebny, ale następuje zwykle dopiero wtedy,
gdy produkt został już zaprojektowany, wyprodukowany i zużyty.
Gospodarka obiegu zamkniętego zaczyna się znacznie wcześniej, na etapie projektu. Produkt powinien nadawać się do naprawy, ponownego użycia, demontażu oraz odzysku wartościowych materiałów. Taka kolejność jest istotna, ponieważ ogranicza potrzebę wydobywania nowych surowców i może wydłużać okres użytkowania rzeczy. Oto odnosi tę logikę nie tylko do odpadów domowych, ale też do całych gałęzi przemysłu i transformacji energetycznej. Rozwój czystej energii nie zwalnia z pytania, co stanie się z urządzeniami po dekadach pracy i czy ich komponenty mogą wrócić do obiegu. Książka nie przedstawia recyklingu jako prostego rozwiązania wszystkich problemów materiałowych. Raczej pokazuje hierarchię działań, lepiej zapobiegać odpadom przez trwałe projektowanie, później naprawiać i wykorzystywać ponownie. A odzysk materiałów traktować jako konieczny element domknięcia obiegu. To przesuwa uwagę z indywidualnego wyrzucania odpadów na odpowiedzialność producentów, projektantów, firm i instytucji tworzących zasady rynku. Po czwarte, indywidualne wybory zyskują znaczenie dopiero jako działanie zbiorowe. Climate Change unika zarówno przekonania, że jednostka sama uratuje klimat codziennymi wyborami, jak i tezy, że prywatne działania nie mają żadnej wartości wobec skali kryzysu. Diaz proponuje pośrednią perspektywę: indywidualne działanie nabiera siły, gdy łączy się z działaniem zbiorowym. W opisie książki pojawiają się trzy szczególnie ważne kanały wpływu, czyli głosowanie, inwestowanie i innowacja. Każdy z nich wykracza poza rolę konsumenta. Głosowanie i udział w lokalnym życiu publicznym mogą kształtować warunki dla transportu, energii, odpadów czy ochrony środowiska. Decyzje finansowe, podejmowane przez osoby i organizacje, mogą wspierać rozwiązania zgodne z transformacją energetyczną i obiegiem materiałów. Z kolei innowacja nie musi oznaczać wyłącznie zakładania firmy technologicznej, lecz może dotyczyć nowych praktyk w pracy, społeczności lub przedsiębiorstwie. Istotą tego podejścia jest efekt mnożnikowy. Jedna decyzja zakupowa ma ograniczony zasięg, lecz normy społeczne, głosy obywateli, polityki instytucji i modele biznesowe mogą zmieniać warunki wielu decyzji naraz. Książka zachęca więc do rozpoznania własnej sprawczości bez przeceniania jej. Odpowiedzialność jednostki polega nie na perfekcyjnej konsumpcji, lecz na uczestnictwie w procesach, które mogą zmieniać system. To stanowisko jest bardziej realistyczne niż poradniki sprowadzające aktywność klimatyczną do domowych wyrzeczeń. Na koniec, nadzieja jako zdyscyplinowana odpowiedź na dumizm klimatyczny. Autor przeciwstawia się paraliżującemu dumizmowi, czyli przekonaniu, że kryzys jest tak zaawansowany, iż wszelkie działania są bezcelowe. Nie oznacza to pomniejszania zagrożeń ani zastępowania analizy optymistycznymi hasłami. Według ujęcia Diaza nadzieja jest dyscypliną, a nie chwilowym nastrojem. Jej podstawą powinno być rozpoznanie faktów, dostrzeganie rzeczywistych postępów oraz konsekwentne angażowanie się w dalszą zmianę. Ten punkt jest ważny psychologicznie i politycznie. Katastroficzna komunikacja może przyciągać uwagę, ale gdy odbiorca uznaje sytuację za przesądzoną, częściej wycofuje się z działania. Z kolei bezkrytyczny optymizm grozi zadowoleniem z niewystarczającego tempa transformacji. Książka szuka równowagi między tymi skrajnościami. Podkreśla, że rozwój odnawialnych źródeł energii i innych rozwiązań jest realny, lecz nie stanowi powodu do bierności. Potrzebne jest przyspieszenie oraz lepsze projektowanie systemów. Wartość tej perspektywy polega na zmianie pytania, z czy jest już za późno, na co konkretnie można wpływać teraz. Czytelnik nie otrzymuje obietnicy łatwego finału, tylko argument za utrzymaniem zdolności do oceny, współpracy i działania. W literaturze klimatycznej to istotne, ponieważ emocjonalny sposób mówienia o kryzysie wpływa na to, czy wiedza prowadzi do zaangażowania, czy do rezygnacji. Podsumowując, Climate Change będzie szczególnie użyteczna dla osób, które śledzą informacje o klimacie, lecz nie mają pewności. Jak połączyć codzienne wybory z większymi mechanizmami gospodarczymi i publicznymi? To także odpowiednia lektura dla uczniów, studentów, pracowników firm oraz członków lokalnych społeczności, którzy potrzebują przystępnego wprowadzenia do języka zrównoważoności. Książka może pomóc uporządkować pojęcia związane z energią, odpadami, materiałami i bioróżnorodnością, a przede wszystkim dostrzec zależności między nimi. Jej praktyczna korzyść nie polega na obietnicy jednej recepty, ale na dostarczeniu kryteriów oceny, czy dane rozwiązanie działa w skali, czy uwzględnia sprawiedliwość oraz czy ogranicza zużycie zasobów już na etapie projektowania. Wyróżniają pozycjonowanie między popularnym wprowadzeniem do nauki o klimacie a przewodnikiem po działaniu społecznym. Wiele książek z tej kategorii koncentruje się przede wszystkim na alarmujących danych, polityce państwa albo indywidualnym stylu życia. Diaz łączy te poziomy, a zarazem mocno akcentuje gospodarkę obiegu zamkniętego i materialną stronę transformacji energetycznej. Jego doświadczenie związane z recyklingiem technologii słonecznych nadaje temu naciskowi wiarygodny kontekst, choć książka pozostaje przeznaczona dla szerokiego odbiorcy. Najbardziej wartościowa będzie dla czytelników szukających języka, który pozwala mówić o kryzysie bez uproszczeń i bez fatalizmu. Nie zastąpi specjalistycznych analiz polityki klimatycznej ani podręczników naukowych, lecz może być dobrym punktem wyjścia do bardziej świadomego uczestnictwa w zmianie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Pablo Ribeiro Diaz, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.